Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest doktor habilitowany Jakub Szlachetko, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prawnik, administratywista, Instytut Metropolitalny, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Udało się wszystkie trudne słowa wymówić. Administratywista robi tutaj nam dzisiaj furorę, można
Bardzo
powiedzieć.
Się cieszę. Popularyzujmy ten zawód i kierunek studiów przy okazji na Wydziale Prawa.
I administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tak. To jeszcze pan wyjaśni, kimże jest administratywista?
To specjalista od ustroju i funkcjonowania administracji.
Także samorządowej.
Tak, zdecydowanie. Nawet przede wszystkim.
I tutaj na tym będziemy się skupiać. Wczoraj w Sejmie, można powiedzieć, ostatni krok wykonany w procesie legislacyjnym w sprawie ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Pan dokładnie śledził ten proces legislacyjny. Co się wydarzyło w ostatnich dniach w tej sprawie? Jakie ważne zmiany zostały w tej ustawie zapisane?
To prawda, wczoraj zapadła w pewnym sensie klamka, treść ustawy została ustalona, projekt skierowany został, przyzwyczajenie po 2,5 roku pracy nad ustawą. Ustawa została skierowana do pana prezydenta, więc czekamy na podpis. Natomiast co warto zaznaczyć, jest to już trzeci proces legislacyjny związany z ustawą pomorską. Rok 16 fiasko, rok 20 fiasko, rok 26. No miejmy nadzieję, że do trzech razy sztuka i że pan prezydent w ciągu tych kolejnych 21 dni rozważy pozytywnie i się przychyli do tej regulacji.
A skoro było, przepraszam, dwa razy fiasko, to teraz jest to sukces? Bo głosów krytycznych też nie brakuje w związku z tą ustawą.
To prawda, bo bardzo często budujemy wokół tej ustawy narrację niestety polityczno-partyjną albo ideologiczną, a nie pragmatyczną. A Związek Metropolitalny powinien być postrzegany jako instytucja do bólu pragmatyczna, usprawniająca życie przede wszystkim samorządowców, która ma przynieść dobry efekt po stronie mieszkańców. No a niestety te ustawy metropolitalne, bo ich było wiele w naszej współczesnej historii, obrosły narracją polityczną, co im zdecydowanie nie służy. Nad tym bardzo ubolewam.
Siłą rzeczy tej polityki nie unikniemy, chociaż bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy weszli w merytorykę i przede wszystkim słuchaczom wyjaśnili, dlaczego ta ustawa jest ważna, czy rzeczywiście jest ważna, więc różne pytania tutaj do pana zaraz będę kierował. Przede wszystkim w uproszczeniu to jest tak, że się szacuje, że mniej więcej 300 milionów złotych na Pomorze rokrocznie będzie trafiać dzięki tej ustawie.
Nie do końca.
Aha.
To pierwsza errata. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy w pierwszym roku funkcjonowania Związku Metropolitalnego to będzie kwota 150 milionów. W drugim będzie to kwota 250 milionów, w trzecim pół miliarda, a od roku 30 będziemy działali nie według kwot, ale według pewnego algorytmu. To znaczy będziemy ustalali dochód własny Związku Metropolitalnego w oparciu o dochody mieszkańców. Tu jest reguła dochodowa ukształtowana na poziomie 0,49% dochodu mieszkańców, co oznacza, że od 30 roku to będzie 550 milionów złotych i więcej. Czym bogatsi będą w cudzysłowie trójmieszczanie i mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, tym więcej będzie w budżecie Związku Metropolitalnego. I uwaga, co podkreślam, to nie oznacza, że mniej będzie w budżetach gmin, powiatów i naszego województwa.
No i właśnie o to chcę dopytać. Z jakiego koszyka, że tak powiem, te pieniądze zostaną podebrane, żeby do naszego regionu mogły zostać skierowane?
Nasi mieszkańcy będą mniej wpłacali do budżetu państwa, a ich pieniądze zostaną w tej kwocie w naszym obszarze metropolitalnym. A więc uszczerbek jest po stronie budżetu państwa. Gminy, powiaty, województwa zachowują wszystkie dochody, które mają zgodnie z ustawodawstwem ukształtowane od kilkunastu miesięcy, czy od kilku lat, od wejścia w życie reformy finansów, dochodów jednostek samorządu terytorialnego. I to bardzo trzeba mocno eksponować. A nie traci na tym finansowo żadna gmina, żaden powiat wchodzący w skład Związku Metropolitalnego, ani województwo. Nie tracą na tym również mieszkańcy, bo ustawa nie przewiduje nowych podatków, danin czy opłat. Skarb państwa, budżet państwa nie będzie miał tych pół miliarda złotych od roku 30. To zostanie u nas w obszarze.
A jak duży będzie ten związek metropolitalny, które gminy, które powiaty obejmie?
Ustawa przewiduje dwa tryby utworzenia Związku Metropolitalnego. Pierwszy tryb podstawowy to utworzenie Związku Metropolitalnego od nowa. Tak na przykład powstała pierwsza w Polsce metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia od 17 roku. Natomiast nasza ustawa przewiduje jeszcze jeden tryb, który umożliwia przekształcenie istniejącej struktury terytorialnej w związek metropolitalny. No i oczywiście taką strukturą może być chociażby Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot, która ma teraz prawną formę stowarzyszenia.
OMGGS tak zwany?
Dokładnie tak. Albo, nie wiem, Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, prawda? Natomiast wypowiedzi samorządowców, prezydentów, wójtów, burmistrzów, no co śledzimy, widzimy w social mediach, na Facebookach i tak dalej, wynika, że jest wola polityczna, żeby to stowarzyszenie docelowo pełniło funkcję Związku Metropolitalnego, a obecnie jest w nim 61 jednostek, 3 miasta Rdzenia, Gdańsk, Sopot, Gdynia i 58 gmin i powiatów powiązanych z nimi funkcjonalnie.
To jest tworzenie nowego bytu, bo takie głosy krytyczne też pojawiają się, no jednak to będzie nowy związek, on musi mieć jakieś władze, one muszą zostać wybrane i tak dalej, i tak dalej. I trzeba im zapłacić.
To nie do końca tym władzom trzeba będzie zapłacić, bo związek jest taką platformą współpracy no, z kilkoma twardymi kompetencjami, tak bym to powiedział. To nie jest nowy szczebel w samorządzie terytorialnym, to nie jest taka organizacja, do jakiej przywykliśmy, nie wiem, województwo czy powiat, z całą biurokracją, aparatem, starostwami czy urzędami, prawda?
To jak to będzie wyglądało?
Jasne. Już wskazuję. Związek metropolitalny to jest zrzeszenie jednostek, które wchodzą w jego skład, czyli gmin i powiatów. Najwyższa władza tego związku to zgromadzenie. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, a więc ludzie, którzy już pełnią funkcje publiczne w naszych samorządach i którzy już za to dostają pieniądze. W związku z czym oni będą pełnili dodatkową funkcję w strukturze zgromadzenia no, w ramach tych uposażeń, które już dostają. Więc ten organ nas nie kosztuje. Zgromadzenie jest władzą najwyższą, podejmuje kluczowe decyzje, na przykład statut, strategia rozwoju, plan transportowy, plan mobilności, budżet, powołanie, odwołanie zarządu.
To no, co nas będzie kosztowało? Zarząd właśnie, jak rozumiem.
Zarząd, który jest organem kolegialnym, w jego skład będzie wchodziło od 3 do 5 osób. No i to oczywiście jest organ, który jest nowym organem. Aktualnie są tego typu organy w stowarzyszeniu, rzecz jasna, no ale to będzie organ, którego skład będą wchodzili najpewniej fachowcy, profesjonaliści, menadżerowie, no ludzie, którzy będą sprawnie poruszali się w gąszczu regulacji polityk i będą wykonywali uchwały zgromadzenia. Jest oczywiście także w ustawie przewidziany cały aparat pracy, no bo wiadomo, że zarząd sam decyzji, uchwały nie przygotuje. Natomiast no, proszę zauważyć również jedną rzecz, że my już mamy teraz w strukturach ponadlokalnych etaty i stanowiska. Jeżeli kształcimy stowarzyszenie, które już działa w Związek Metropolitalny, no to z automatu pracownicy stowarzyszenia stają się pracownikami Związku Metropolitalnego. Jeżeli będziemy integrowali wokół Związku Metropolitalnego istniejące struktury, na przykład MZKZG albo inne, no to siłą rzeczy będziemy przejmowali istniejące już w obiegu stanowiska pracy. W związku z czym to nie jest tak, że choć takie narracje się pojawiają, bo również śledzę media, że powołujemy Związek Metropolitalny, a obok niego, prawda, się pojawia 200 etatów, które trzeba utrzymać. Pewnie będzie ileś tam etatów, ale to nie będą nowe etaty w większości zdecydowanej, tylko to będą etaty transferowane od związków komunalnych, miast, które już są, istnieją,
to
a
są
które
koszty,
będziemy
które
integrować.
Już, które już ponosimy w jakimś sensie. Tak. 5%, tyle jak rozumiem 5% budżetu, czy 5% wydatków zaplanowanych przez związek, tyle może kosztować nas utrzymanie go, utrzymanie tych władz, tak? Czy całej administracji.
Dokładnie tak. To ewidentnie pokazuje, prawda, kierunek działania tej instytucji. Ona się skupia na wydatkach bieżących, na zadaniach, na rozwoju, na transporcie, mobilności. Natomiast celem tej ustawy jest tworzenie lekkiej struktury koordynacyjno-zarządczej i czerpanie z zasobów gmin i powiatów, które ją współtworzą. No bo gminy i powiaty mają chociażby dobre kadry, prawda? Po co metropolii nowe stanowiska pracy i nowi ludzie, skoro w cudzysłowie gminy czy powiaty zassały na przykład specjalistów od transportu, którzy z perspektywy budowy systemu ogólnometropolitalnego są najcenniejsi. Ustawa przewiduje kilka szczególnych trybów, na przykład przejmowania, oczywiście za zgodą gmin i powiatów, ich komórek organizacyjnych. Na przykład, nie wiem, zarządów transportu miejskiego. Tak? W związku z czym nawet nie trzeba tworzyć nowej komórki organizacyjnej w Urzędzie Metropolitalnym i likwidować komórek w miastach. Wystarczy porozumienie i przejęcie komórki wraz z zakładem pracy, uchwałodawstwem, umowami, porozumieniami, żeby cały dorobek tych komórek organizacyjnych pozostał dalej w obrocie prawnym.
To trzymając się pieniędzy, bo to jest to, co budzi największe emocje. Pojawił się po senackich poprawkach taki zapis, który mówi o tym, że 40% wydatków całego związku ma trafić, ja upraszczam trochę, poza Trójmiasto.
Tak jest.
Do, no, w głąb województwa. Jak to w praktyce ma wyglądać?
Co bym chciał bardzo mocno podkreślić. Metropolia ma wykonywać zadania o charakterze metropolitalnym, czyli na obszarze całego Związku Metropolitalnego. I to była intencja ustawy od samego początku do końca. Natomiast rzeczywiście pojawił się pomysł, żeby zabezpieczyć tę intencję dodatkową regułą wydatkową, która wskazuje, że co najmniej 40% środków z budżetu Związku jest alokowana poza granicami miast na prawach powiatu, które współtworzą Związek.
Które mamy trzy tutaj.
Dokładnie
tak. Gdańsk, Gdynia, Sopot.
Dokładnie tak. Jest to w mojej ocenie dobra regulacja, która wzmacnia poczucie solidaryzmu w ramach Związku Metropolitalnego i która wskazuje jasno i wyraźnie, że środki mają służyć budowaniu, no właśnie, pewnego metropolitalnego dobra wspólnego, a nie tylko i wyłącznie finansowaniu miast rdzeniowych, które są najbogatsze, ale również nie finansowaniu tylko i wyłącznie miast najbiedniejszych w ramach chociażby pomocy finansowej. Znaczy, budujmy dobro wspólne na poziomie metropolitalnym, bo mamy wspólne metropolitalne wyzwania rozwojowe, transportowe, a nie twórzmy instytucji regrantingowej. I cała mechanika ustawy, w tym ta reguła wydatkowa, temu właśnie służą.
A jaka jest proporcja mieszkańców, gdybyśmy mieli spojrzeć w związku? Ilu z nich mieszka w mieszkańców przyszłego obszaru metropolitalnego, czy przyszłej metropolii? Ilu z nich mieszka w Trójmieście, ilu z nich mieszka poza Trójmiastem?
Zastrzegając, że statystyka publiczna nie jest doskonała, bo życie zdecydowanie, prawda, przebija dynamiką, myślę, że około 50 do 50. Z moich kalkulacji wynikało, że w Rdzeniu mieszka mniej więcej, proszę wybaczyć pomniejsze błędy, około 750 tysięcy mieszkańców, a poza Rdzeniem około 850 tysięcy mieszkańców. Cała metropolia się zamyka w kwocie populacji 1 600 000 mieszkańców.
No to można powiedzieć, że w miarę proporcjonalny jest ten rozkład.
Aczkolwiek ja mimo wszystko będę bronił tezy, że wydatki Związku Metropolitalnego powinny mieć charakter czy wymiar metropolitalny i przysłużyć się wszystkim jednostkom, które te metropolie współtworzą. Prawda? Zbudujmy sprawny system komunikacji metropolitalnej, który będzie nasz obszar spajał i zmniejszał dystans czasowy z jednego miasta do drugiego, tak żeby beneficjentem był każdy mieszkaniec tego obszaru. Ale ta reguła tylko i wyłącznie tę narrację, tę intencję wzmacnia.
A jaka będzie siła głosu w tej Radzie w poszczególnych poszczególnych jednostek, to znaczy, no nie wiem, Gdańsk, największe miasto, ma jakąś większą siłę niż mała gmina?
Częściowo tak, częściowo nie, bo przyjęliśmy model podwójnej większości, to znaczy w zgromadzeniu związku, w tym ciele, gdzie są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, żeby uchwała przeszła, była przyjęta, musi być podwójna większość. Większość delegatów, czyli każdy wójt, burmistrz, prezydent, starosta ma jeden głos i większość populacji. No i w wymiarze głosowania delegatów prezydent miasta Gdańska, największe jednostki, ma tyle głosów, co wójt czy burmistrz najmniejszej gminy. Ale z drugiej strony jest też populacja, która no, wzmacnia oczywiście większe jednostki, a umniejsza decyzji politycznej, czy wadze decyzji politycznej mniejszych jednostek. No więc musimy znaleźć te dwie większości, by uchwała weszła w życie. I w mojej ocenie przy takich organizacjach jak Związek Metropolitalny jest to dosyć racjonalne rozwiązanie.
Czyli tam mogą być gorące dyskusje tak na dobrą sprawę, bo niełatwo będzie taki konsensus uzyskać. Nie zależy w jakiej sprawie, no ale, znaczy, ale to nieproste wcale.
Śledząc historię Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, mam jednak poczucie, że z większościami wyzwań samorządowcy jako ludzie pragmatyczni, którzy nie kierują się afiliacją polityczną czy partyjną, chociaż taką również mają i to mają różną, ale mimo tych różnic są w stanie sobie poradzić. No bo wie pan, wodociągi, kanaliza, odpady, droga publiczna, szkoła to są wyzwania, które no, nie mają legitymacji partyjnej. Nie?
Badania i rozwój to jest kolejny z tych najnowszych zapisów i poprawek przez Senat przyjętych później nieodrzuconych przez Sejm do Związku Uczelni Fahrenheita w uproszczeniu, tak? Mają trafiać te pieniądze?
Szeroko, do sektora badań i rozwoju. ale oczywiście również jest zagwarantowany ustawą mechanizm z jednej strony federalizacji uczelni publicznych, tak żeby aktualny związek uczelni mógł stać się federacją, a więc strukturą jeszcze ściślej powiązaną ze sobą wzajemnie. I również jest oczywiście możliwość wspierania procesu federalizacji.
Ale to mają być badania i rozwój dowolne, czy jakieś badania związane bezpośrednio z metropolią?
Związane bezpośrednio z rozwiązywaniem wyzwań metropolitalnych. Aha. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o samo wciągnięcie w działalność Związku Metropolitalnego Sektora Badań i Rozwoju, no to chodzi o to, żebyśmy wykorzystywali wiedzę teoretyków i praktyków, doświadczenia, technologie, naukę na potrzeby rozwiązywania wyzwań metropolii.
I kluczowe pytanie, przepraszam, od razu wchodzę w słowo, bo czas nam ucieka. Czy te decyzje, czy będą wiążące? To, co będzie wynikało z, że tak powiem, z pracy naukowców, będzie wiążące dla władz metropolii?
To tego nikt nie jest w stanie ustawą zagwarantować. Aha. To już jest kwestia kultury współpracy i mądrości tych, którzy zarządzają metropolią. Czy wykorzystają dorobek ekspertów nauki, czy też nie.
To będziemy mogli oceniać.
To będziemy musieli dokładnie oceniać. Natomiast z drugiej też strony ustawa przewiduje wsparcie federalizacji uczelni, 3, aktualnie 5, które wchodzą w skład Związku Uczelni imienia Fahrenheita. I to jest dla nas ogromna szansa, bo to być może będzie pierwsza w Polsce federacja uczelni, która da nam, jako trójmiejskiemu środowisku naukowemu, no, świetny rating międzynarodowy i krajowy i o wiele inne możliwości prowadzenia dydaktyki, prac badawczych. Więc cieszę się, że ustawa widzi naukę, widzi badania, widzi innowacje i że jest reguła wydatkowa, która również gwarantuje w tym zakresie jakieś środki.
Czas na rozmowę nam upłynął, ale jeszcze jedno pytanie sobie pozwolę, więc o krótką rozmowę, o krótką odpowiedź poproszę. Tak od strony politycznej mówi się, że część tych zapisów to był taki ukłon w stronę Kancelarii Prezydenta, w stronę Karola Nawrockiego, żeby zachęcić go do podpisania tej ustawy. Co w pana ocenie zrobi prezydent?
Ja jestem niepoprawnym optymistą i wierzę, że pan prezydent tę ustawę podpisze.
I na tym zakończymy
nasze spotkanie. Trzymam kciuki za dobrą decyzję pana prezydenta.
Kiedy ją powinniśmy poznać?
W ciągu 21 dni od doręczenia ustawy, no więc pewnie na początku lipca, maksymalnie na początku lipca. Może szybciej, zobaczymy.
Zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Gość Radia Gdańsk.